«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Радик Домбровський при мікрофоні. Вітаю у передачі «Ми бачимо». Сьогодні 1 травня і порозмовляємо про свята праці, свята працівних. Скажемо, що сьогодні значить робочий клас і чи наогул такі існує, але так само закранемо історію генезу цього свята, 1 травня, свята праці, свята робочого класу. Наш гость у студії Юстина Рембішевська, соціолог. Добрий день.
Dzień dobry.
Właśnie, na sam rzecz, tak jak my rozmawialiśmy jeszcze przed tej rozmową, u Polski przynajmniej, jest takie ogólne ujawnienie ludzi, że geta świata stworzone jest u Polskiej Narodnej Polski, u komunistyczny czas, ma być u Sowieckim Sojuzie, a na sam rzecz geta historia na szmat dalejsza.
Ona ma swój początek w 1886 roku w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Trzeba sobie wyobrazić sytuację, gdzie rzeczywiście to jest taki złoty wiek Stanów Zjednoczonych, prawda? Jest ciepła woda w kranie w mieszkaniach, jest elektryczność, w Coca-Coli jest kokaina, oczywiście w jednej aptece, którą można kupić. To już jest wysoki poziom życia. Tylko że ten poziom życia jest niedostępny dla większości, tak? Większość mieszkańców żyje tak naprawdę w nędzy, a te wszystkie wytwory świata nowoczesnego, kapitalistycznego są dostępne dla elit bardzo wąskiej grupy społecznej. No i zaczyna się na ulicy bunt wśród robotników, którzy pracują po 12 godzin dziennie. Niejednokrotnie nadal pracują dzieci, są wykorzystywane do pracy. No i jakby żądanie jest jedno, tak? Musimy skrócić dzień pracy do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, a nie 6 dni w tygodniu po 12 godzin dziennie.
Chcę poczuć robotniki, co tak. Nie nadto podoba się właśnikom fabryką, przedprzymalnikom.
Oczywiście, że tak. Nie podoba się to kapitalistom, posiadaczom, fabrykantom i oni przy pomocy też policji starają się te rozruchy zgładzić gdzieś tam w zalążku. No ale to się nie udaje oczywiście, ponieważ 4 maja policja otwiera ogień do robotników, a 5 maja już cały Chicago wychodzi właśnie na ten znany High Market Square i tam jest takie zdarzenie. Jeden człowiek detonuje bombę i to jest na rękę bardzo policji, ponieważ w tym chaosie może zrzucić całą winę na robotników i wtedy zamyka się 6 mówców z tego wiecu, z tego protestu i tych 6 mówców wskazuje się na karę śmierci. No i zaczynają się represje tak naprawdę. Trochę wszyscy liczyli i kapitaliści, i policja na to, że ten duch walki opadnie, ale on nie opada absolutnie. I w 1890 roku już jest tak, że te strajki obejmują właściwie cały świat. Od Europy po Amerykę Południową, od Berlina po Chile. I tak jest też w Polsce w końcu. W Polsce pod caratem również wybuchają protesty w fabrykach i mimo zwolnień, mimo ogromnego oporu władzy, te protesty trwają.
I właśnie, ty tu kazała pra 4 travnia, że ty strajk pośla zniewolenie i śmierć. Zwrotne nakazanie dla 6 udzielników tych strajków. A czemu właśnie jakraz 1 travnia?
Bo to był początek maja, więc to jest data umowna. Tam były różnego rodzaju dyskusje. To druga międzynarodówka ustanowiła, ale mówiono też o tym i niektórzy chyba obchodzili nawet święto pracy we wrześniu. Natomiast ostatecznie padło na 1 maja i jest to 1 maja na całym świecie.
I jaką formę mieli te pierwsze świadkowanie 1 travnia? Bo zaraz zwyczajna ta manify, czasem happeningi z składaniem kwietek kala pomnikał, a wtedy, kiedy jeszcze u tym roboczym narodzie ta energia, można skazać, buzowała, jak wyglądali te świadkowania?
To warto, myślę, już teraz przejść na teren Polski, bo chociażby w 1905 roku, gdzie wiemy, że w Łodzi, w Warszawie były duże wystąpienia robotników, to wyglądało tak, że pamiętajmy, że byliśmy wtedy pod zaborami i takie protesty organizował chociażby Józef Piłsudski czy Ignacy Daszyński z PPS-u. I to miało charakter nie tylko walki o pracę, o godne warunki pracy, ale też o niepodległość i o demokrację w Polsce. Ogromne rzesze ludzi wychodziły wtedy na ulicę, bo rzeczywiście jednak od tego czasu rzeczywistość nam się trochę zmieniła i nie mamy już takich mas pracujących w jednej fabryce, prawda, z całej okolicy. I rzeczywiście wtedy ten duch był troszeczkę inny. inny niż teraz. Później oczywiście PRL. Teraz bardzo rzadko spotyka się jakiekolwiek formy świętowania tego dnia.
No właśnie, jeszcze międzywojenny period i PRL istnawali wielkie fabryki. W ogóle jakby można było skazać, to istnawał roboczy klas. Ci siągnia możem kazać pra niejki klas robotnika, jak siągnia to wygląda?
Bardzo różnie socjolodzy interpretują rzeczywistość społeczną teraz. Na pewno istnieją robotnicy i taka definicja, czysta semantyka tego słowa, to jest pracownik najemny, który wykonuje, wytwarza jakąś wartość. Tutaj dodatkową, prawda, przedmioty. Czy można mówić o klasie robotniczej? Na przykład taki socjolog Henryk Domański nadal posługuje się takim sformułowaniem jak klasa robotnicza, ale dochodzą jakby nowe zmienne. To znaczy mamy do czynienia gdzieś od 70. lat XX wieku z takim procesem, o którym może już teraz troszkę mniej się mówi, ponieważ my się z nim, do niego przyzwyczailiśmy, ale on jest bardzo, bardzo ważny. To jest przede wszystkim globalizacja, no i to jest zupełna zmiana charakteru samego kapitalizmu, systemu ekonomicznego, tak? Mieliśmy kapitalizm fordowski, industrialny, a teraz mamy postfordowski, postindustrialny kapitalizm, to znaczy bardzo rozwinęła nam się gałąź usług. No i nie mamy właśnie tych fabryk i nie pracujemy całymi tłumami, prawda, w tych fabrykach, nie wytwarzamy tych przedmiotów, ale wytwarzamy usługi. No i jest coraz trudniej scharakteryzować te klasy, wyróżniają niektórzy po 9, po 12 klas różnego rodzaju. Natomiast bardzo ciekawym moim zdaniem w kontekście w ogóle całej historii jest takie pojęcie jak prekariat, czyli nawiązanie do proletariatu, uciskanej klasy, nad którą dominuje jakaś inna. No i prekariat, co to w ogóle znaczy? To jest takie pojęcie, które wprowadził Guy Standing parę lat temu i ono bardzo dobrze się przyjęło. Guy Standing uważa, że bardzo duża grupa ludzi na całym świecie, klasa, żyje w takiej ciągłej niepewności, prawda? To właśnie się zawiera w tym słowie prekariat, precarious, niepewny.
No i właśnie, kto konkretnie się usiągniesz nie czas, że te klasy, jaki znachodzi się pod ciskiem?
I to jest o wiele szersze właśnie pojęcie niż proletariat dotąd, z jednej strony. Z drugiej strony wtedy o wiele więcej ludzi pracowało w taki sposób i było tym proletariatem, prawda? No więc tak naprawdę bardzo różne grupy ludzi, ale chodzi głównie o to zjawisko, z którym teraz zaczynamy też walczyć na rynku pracy, to te elastyczne formy zatrudnienia tak zwane, tak? Czyli zostajemy zatrudniani na pół roku, na rok i tak naprawdę dotyczy to wszystkich.
A czasami z miesiąca u miesiąc nawet.
A czasami z miesiąca na miesiąc, dokładnie. I to dotyczy wszystkich, to dotyczy zarówno naukowców, ludzi z tytułem doktora, jak i ludzi wykonujących jakieś prostsze prace fizyczne, tak? No i właśnie Guy Standing pod pojęciem prekariat takich ludzi ma na myśli. Takich, którzy nie mogą zaplanować sobie przyszłości, którzy nie wiedzą, co będzie za miesiąc, tak, co będzie za pół roku, co będzie za rok.
No ja tak rozumiem, już to u toj czas, kiedy istniała ta industrialna ekonomika, prościej było objednać się roboczemu klasu, bo wiadomo było, kto im zjawiaje tak. I to była niejaka siła osiągnie, kiedy to podziela na niejakich 12 różnych czas, tak, czy jest niejaka szansa, aby woś takiej siły, jak u tyje czasy, u samych początkach, zmachać za te prawy, czy tut praw sojuzy. Mogą niejakim czynom upływać, ci praw sojuzy sięgnie tak samo mają już nie nadto wielki upływ.
I jeszcze dodałabym do tego samą kulturę pracy, jak nam się zmieniła właśnie w tym późnym kapitalizmie, tak? To znaczy nam się też troszkę wmawia mimo wszystko. Jest taki dyskurs neoliberalny i taki właśnie etos pracy, gdzie nam się mówi, że nasza praca musi być przyjemnością, że my tak naprawdę będąc w pracy nie jesteśmy w pracy. I wytwarza się wokół tego taki duch złudzenia, prawda? No i rzeczywiście o wiele trudniej, zresztą związki zawodowe praktycznie nie istnieją, jakby w przeciągu XX wieku to można powiedzieć, że tak naprawdę poniosły klęskę. Są jakieś chlubne przykłady z zachodu, gdzieś w Niemczech, są jakieś fabryki, nie chcę skłamać, która to marka produkuje samochody w Niemczech, gdzie swoje udziały nawet w firmie ma duża część pracowników i to działa tam naprawdę bardzo dobrze. czy we Francji, albo we Francji 7-godzinny czas pracy wywalczony, no ale też inna kultura zupełnie, prawda? U nas, kiedy mówi się o postulacie skrócenia do 7 godzin dziennie pracy, to sami ludzie jakby nie czują, że to dla nich coś dobrego, prawda?
Bo ludzi prymalinki uwieść czas każyć, to czym bolsz pracuję, tym bolsz budzim mieć. I jakby jak takie gromadstwo, tak. Jakoje skażam rozwijające ekonomiczne, no każdy chce mieć bolsz i okazuje się, że to u naszym paniaci, że to godzinny wychad. Robić bolsz godziny, znaczy co bolsz zarobim.
A trzeba zwrócić uwagę, że pierwszy premier w wolnej Polsce, niepodległej Polsce w 1918 roku wprowadził właśnie ten 8-godzinny czas pracy. My byliśmy, można powiedzieć, no my byliśmy jednym z pierwszych państw, gdzie ten 8-godzinny czas pracy rzeczywiście został wprowadzony. No, mamy 2019 rok, minęło 100 lat, w ogóle rzeczywistość zmieniła nam się bardzo. Duża automatyzacja pracy, globalizacja, informatyzacja, finansjaryzacja, rozrost sektora bankowego i zawodów takich jak na przykład teraz to bardzo dobrze widać, programiści, tak? Bardzo duża grupa ludzi, rynek ciągle nienasycony tym zawodem, dobre zarobki. No i zdaje się, że można by było coś zmienić, ponieważ nasza produktywność, czyli to, co wytwarzamy przy pomocy tych wszystkich urządzeń, które mamy, jest dużo wyższe niż to, co było w 1918 roku, na początku XX wieku. To jest taka pułapka, o tym się mówi, że to jest pułapka średniego rozwoju właśnie, że im więcej będziemy pracować, im więcej z siebie damy, przyciągniemy do siebie inwestorów, tak, to będziemy się rozwijać. No ale właśnie na tym polega ta pułapka, że ciągle będziemy w tym samym miejscu, prawda, bo nie potrafimy wystosować jakiegoś postulatu, który przeniesie nas do lepszej takiej rzeczywistości jakby społecznej, pracowej, można powiedzieć.
Ale te postulaty gdzieś ci huczać może jeszcze nie nadto mocne, bo z jednego boku wiedzę, że to szmat ludzi woś dumuje u ten sposób, czym bolsz będziemy pracować, tym bolsz zarobim i nasza buduczenia będzie lepsze, ja? Ale i tym samym u to już sam czas pojawiają ludzie, jak je każą, że to chcą pełnej stabilności, chcą wiedzieć, co nas czeka je zautra i chcą woś, że teraz ma być 8-godzinna dnia pracy, jak i, za jaki wajawali 100 radów tamu, ale kto może osiągnie takim czynem dopomachczywoś, że tym ludziom, jak ja, że to choczuć kalikarzem, że to praw sojuzy amal użo nie mają nijakiego upływu na rzeczywistość.
Jeśli chodzi o...
Czy potrzeba nowych ruchów niejakich?
Jeśli chodzi jeszcze tylko, nawiążę do tych ludzi, którzy właśnie... To jest bardzo ważne, bo w tej rzeczywistości właśnie niepewnego zatrudnienia, elastycznych form zatrudnienia, albo zatrudnienia nawet umowy o pracę, ale na rok tylko, albo na pół roku, to wygląda rzeczywiście tak, że te postulaty skrócenia dnia pracy dla tych ludzi w tak niepewnej sytuacji mogą po prostu się okazać głupie, tak? Bo tu rzeczywistość sobie, nie? A my chcemy jeszcze skracać czas pracy, a oni tej pracy nie mają. No i tak właśnie dzisiaj rano przeglądając internet właśnie widziałam cytat, że to bardzo przewrotne jest, że ten system nas doprowadził do takiej sytuacji, że my żądamy większego eksploatowania siebie tak naprawdę. No i tak to wygląda. A kto mógłby stanąć w obronie i wywalczyć te postulaty? No wydaje mi się, że tak, że po pierwsze powinniśmy na nowo poczuć jakby tego ducha związkowości. Niestety związki zawodowe mają w Polsce bardzo zły PR, ale są grupy zawodowe, które jakoś sobie z tym radzą. Są na przykład nauczyciele. Mimo ostatnich wydarzeń, to można powiedzieć, że to jest sukces jakiś na skalę polską, na miarę naszych możliwości. I są też takie bardziej radykalne związki zawodowe, które też mają swoje sukcesy, które wspierały protesty w Amazonie na przykład w Polsce, gdzie tam pracownicy byli bardzo, bardzo źle traktowani. To jest inicjatywa pracownicza, Ogólnopolski Związek Zawodowy. No i on chodzi pod barwami czerwono-czarnymi i rozszerza się coraz bardziej. W Białymstoku jest też inicjatywa pracownicza, też działa.
Ja pamiętam, Woroczy, pra to, jak zmieniała się sytuacja robotników. Pamiętam taki wykres, gdzie u 20. stachodzie, pośle II Świetnej Wojny, razem z rozwiciem firma, razem z rozwiciem ekonomiki, uzrastał uzrowień życia robotnika. Znaczy, co kali bagaciła firma, kali bagaciła przedsiębiorstwa, robotnik tak samo bagacieł, zarablał bolsz i tak dalej. I to dochodzi przybliżna do 80. godów, kali te przedsiębiorstwa nadal uzrastają, czy robotnikom uzrowień przestają uzrastać i u 90. gady atrymliwaje się, że robotniki już niczego nie atrymliwają, a wielmi reska podskakuje ten przybytek przedsiębiorstwa. Co dzieje się z tym kapitałem? Jakby?
To w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę się zaczęło. To jest tak zwana regonomika i thatcheryzm w Wielkiej Brytanii. Tak? Mamy do czynienia tutaj z totalnym rozwojem myśli neoliberalnej i też rozrostem sektora finansowego finansowego, tak? Tam się zaczyna dziać magia, tak? Nagle ogromne think tanki z dużym interesem wspierane przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa, banki pompują tę opowieść właśnie. Też było tak, że no, zwykli ludzie nie mogli zrozumieć ekonomii, tak? Tam się dzieją różnego rodzaju rzeczy. Tak naprawdę i w 2008 roku mamy do czynienia z ogromnym kryzysem finansowym przez wieloletnie, czy przez kilka dekad, można też powiedzieć, spekulacje finansowe. No i to głównie ten sektor, bo już od tego czasu powstało też dużo filmów, mogliśmy zobaczyć mniej więcej, na czym polegały te mechanizmy. To były oszustwa po prostu finansowe. I to właśnie ta grupa ludzi bogaciła się wówczas najszybciej. I teraz mówimy o tym, że to jest 1% versus 99% reszta świata, tak? I ten 1% posiada tyle, co posiada 99% ludności na świecie. I to wynika właśnie z takiego, tak mówiąc ogólnie jednym zdaniem, z rozwojem finansjaryzacji, rozrostem usług bankowych na świecie.
I przy takich dysproporcjach na logiku gledziaczy można podumać, że to w krótkim czasie musi przyjść niejaka wielka zmiana. Może nie nazwiemy to rewolucją, ale zrozumiało, że to w takiej sytuacji musi zmienić się niejaki model ekonomiczny świata. Ja wiedzę tak samo pro takie proponowy, jakie uwodzili się, jak na przykład gwarantowana zarobotna opłata, tak?
Tak.
I to tak samo jedna z dumak tego, aby zmienić niejak sytuację ludzi u świecie.
No ja jestem wielką zwolenniczką oczywiście tego gwarantowanego dochodu podstawowego. Tak. My powinniśmy zacząć od podstawowych problemów, które nas dotykają i z którymi sobie nie radzimy. Inne państwa radzą sobie trochę lepiej, ale też nie do końca. I skąd te pieniądze wziąć? No na przykład ostatnio ukazał się raport w 2018 roku. Polska w wyniku tak zwanej dziury CIT straciła 90 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze i tak co roku, a może więcej, prawda? Więc system podatkowy, który mówi się, że w Polsce jest regresywny. Ostatecznie w ostatecznym rozrachunku wychodzi tak, że ten, kto zarabia mniej, dokłada więcej. Dlaczego? Można powiedzieć, że przecież to jest ten sam próg, tyle samo procent jest pobieranych. No ale jak to jest, jak sobie o tym pomyślimy, kiedy ktoś zarabia 3000 zł, dajmy na to, brutto, i zostaje mu 1900, tak? A ten, który zarabia 500 tysięcy, ma odjętą taką samą kwotę procentowo, no i zostaje mu dalej kilkaset tysięcy. Więc to jest ta różnica, prawda? Czy powinniśmy proporcjonalnie więcej zabrać temu, kto zarabia więcej po prostu? Wtedy mówi się o systemie progresywnym podatków i należałoby się nad czymś takim zastanowić. Takie propozycje niektórzy wysuwają, no ale to się też spotyka z oporem społecznym mimo wszystko u nas, z tego względu, że jak pokazują też badania socjologiczne, większość z nas identyfikuje się z tą klasą średnią, mimo że nią nie jest. Tak naprawdę tych ludzi jest bardzo mało w Polsce. To jest zanikająca klasa. Albo, jak to ktoś napisał, jesteśmy milionerami w tymczasowych tarapatach, tak? To znaczy, zawsze mamy taką nadzieję i to jest takie naprawdę bardzo ludzkie, że my będziemy jeszcze kiedyś bardzo bogaci, więc nie chcemy, żeby ten system podatkowy kiedyś w przyszłości zabrał nam tak dużo pieniędzy. Więc na początku myślę, że powinniśmy zacząć od takich rozwiązań, które naprawdę są w zasięgu naszych rąk i czerpać jakieś pozytywne wzorce, chociażby ze Skandynawii, z Niemiec i tak dalej. Natomiast gwarantowany dochód podstawowy, były pilotażowe miejsca na świecie, gdzie przeprowadzono taki projekt przez 2 lata, natomiast no, moim zdaniem takie pilotażowe projekty nie mają szansy powodzenia z tego względu, że ludzie, mając perspektywę tego, że to jest tylko projekt, nie są w stanie jakby żyć naprawdę. Poza tym cały świat dookoła, prawda, jest jakaś, dajmy na to jest taka osada, gdzie jest gwarantowany dochód podstawowy, prawda? A cały świat dookoła żyje w systemie kapitalistycznym, więc ta wymiana z tą resztą świata, no musi też zachodzić na zasadach świata kapitalistycznego, a nie na zasadach tego małego projektu pilotażu, prawda? Więc no to, co jest takim ogromnym postulatem na pewno, co powinno być może postulatem ludzi pracy, tych 99%, to taka odpowiedzialność globalna, bo to są procesy globalne. Ludzie, klasa posiadająca, to są ludzie, którzy mają wpływy na całym świecie i to jest taki system naczyń połączonych. Nie możemy być jakąś tam enklawą, jedną wyspą. Wszyscy musimy działać razem, na przykład w ramach Unii Europejskiej. To bardzo dobrze widać na przykładach właśnie ucieczek do rajów podatkowych, tak? To nie powinno być możliwe, zdaje się, w 2019 roku, żeby ktoś prowadził działalność w jednym kraju, a rozliczał podatki w innym. No ale tak to właśnie wygląda. Nadal jakby ten system jest niewydolny, jest nieskuteczny, a tych pieniędzy państwo potrzebuje. Tutaj ktoś prowadzi działalność, ma z tego zyski i to nie działa.
Justyna Rębiszewska, ja socjolog, była gościem opiera opieradaczy My Baczym. Pozdrawiają się takich usich ludzi, jakie siągnia pracują, ale tak samo tych pracownych, jakie siągnia odpoczywają. Radek Dąbrowski, dziękuję za uwagę.
My Baczym. Publicystyka do interwiu na Radio Racja.